Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
To, że mamy zimę, to jest ciekawostka, a zaraz wiosna. Dzień dobry, Filip Górecki, zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Zima się trzyma mocno, zima krzyżuje plany żużlowcom, piłkarzom. Piłkarze zaczęli, ale zaczęli nie najlepiej. O piłkarzach będzie na pewno, ale dzisiaj oczywiście przede wszystkim koszykówka, dzisiaj także piłka wodna będzie, ponieważ zima, no to będzie też o takim sporcie zimowym jak saneczkarstwo. No i będzie także o jeszcze jednym sporcie zimowym, czyli hokeju, czyli zimowo po prostu dzisiaj w ostatniej prostej, no bo zima za oknem, zima jeszcze w kalendarzu, zima jeszcze trochę się nam przytrzyma, ale zaczynamy od tego sportu, gdzie nie jest niekoniecznie jest zimno. Kibicom koszykarki Invest in the West AZS-JP Gorzów niestety przegrały w 23. kolejce Energa Basket Ligi Kobiet. Gorzowianki uległy mistrzyniom Polski, obecnie trzeciej w tabeli Ślęzie Wrocław, 72-86. Zaczęło się bardzo niedobrze, bo od kilku trójek już się zrobiło 11-2. Później ta przewaga się utrzymywała gdzieś na granicy 10 punktów, nawet w pewnym momencie urosła do 19. Bo było 45-64, nasze trochę podgoniły, ale nie były w stanie Ślęzie zrobić krzywdy. Caroline Swartz 18 punktów, 7 zbiórek, to najskuteczniejsza w naszym zespole, ale też nie był to jej jakiś rewelacyjny mecz, bo tylko 8 na 17 rzutów trafionych, 12 punktów Aleksandry Pawlak, 11 Julii Ricikawej, 8 Natalii Herst, 8 Anna Maria Presley, a także grały Paulina Misiek z 9 punktami, 4 na 12 w rzutach, też bywały lepsze mecze, bywały też gorsze. Magdalena Szejtauer 6 punktów i 6 zbiórek, Daria Stelmach była też na boisku, ona jednak punktów w tym meczu nie zdobyła. Dobrze nam znana Szarnicol Norman gra w Ślęzie, ona zdobyła 7 punktów, a najwięcej, bo 17 zdobyły Courtney Treffers i także jeszcze bardziej nam dobrze znana Agnieszka Kaczmarczyk, którą między innymi usłyszymy, bo usłyszymy, co przedstawiciele obu ekip mieli do powiedzenia na pomeczowej konferencji, a więc trenerzy Arkadiusz Rusin i Dariusz Maciejewski, a także zawodniczki Agnieszka Kaczmarczyk, tak jak powiedziałem, jedna z dwóch najskuteczniejszych w zespole Ślęzy, no i nasza kapitan naszego zespołu Paulina Misiek, która tak jak powiedziałem zdobyła w tym meczu 9 punktów. No to posłuchajmy zapisu konferencji po meczu AZS Ślęza.
Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Dzisiaj nie będę mówił o mankamentach. Dziewczyny zagrały bardzo dobry i skuteczny mecz w ataku. A widać, że ta praca, którą wykonujemy po przerwie na kadrę, zmieniła troszkę nasz styl grania. I oby utrzymywać ten styl. Tak naprawdę zostało może tydzień ciężkiej pracy do playoffów i później już trzeba tylko być w rytmie meczowym, także cieszę się, że ta forma fizyczna nasza rośnie i mam cichą nadzieję, że będzie jeszcze tak z 10-15% lepiej. Dziękuję.
Dziękuję trenerze. Poproszę o podsumowanie spotkania. Dobre przyjęcie 17 punktów Agnieszki Kaczmarczyk.
Na pewno cieszy to, tak jak trener powiedział, że zaczęło wreszcie funkcjonować to, nad czym pracowałyśmy cały sezon. Myślę, że ta skuteczność dzisiaj dopisała przede wszystkim dlatego, że wiedziałyśmy, że to będzie bardzo, bardzo ciężki teren i wyszliśmy od samego początku bardzo skoncentrowane. Cieszy również to, że Eli bardzo dobrze wkomponowała się w zespół i dzięki temu możemy grać jeszcze szybciej. Myślę, że to tyle.
Gratuluję, bo dzisiaj mistrz Polski pokazał, jak mistrz Polski powinien grać i jeszcze przy dzisiejszej niespodziewanej sytuacji, gdzie Zagłębie Sosnowiec wygrało z Wisłą Kraków, także widać, że ten zespół będzie się bił do samego końca o jak najlepszą pozycję przed playoffami. Bardzo ciekawa ta liga i myślę, że jeszcze trochę nas czeka niespodzianek. Co do meczu, no, nie potrafiliśmy zatrzymać szybkiego ataku. Dzisiaj po prostu no, w momencie, kiedy Caroline była na boisku, no, to wręcz byliśmy rozjechani. Próbowaliśmy różnych sytuacji. Były łatwe punkty z tego powodu. Dla szybki atak, jak i trzy punkty, to był klucz. Pierwszy moment ustawił jakby pierwszą połowę, bo kilka łatwych punktów zdobytych przez zawodniczki za trzy punkty, no to też trochę podłamuje. Później dostaliśmy trochę szybkich, łatwych punktów, szybkiego ataku i tak naprawdę musieliśmy już od samego początku wyciągać to, co było przygotowane na fazę końcową, a jest duża zmienność defensywy i jakby dzięki temu, żeśmy jakby na moment wrócili do gry, bo fragmenty z defensywy były fajne i powstrzymały i szybki atak, i powstrzymały na moment zespół Ślęzy, ale mówię, to dzisiaj było za mało. My fragmentami, wydawało mi się, że tak jak w wypowiedzi przedmeczowej powiedziałem, że jeżeli zagramy na 70 parę punktów, to jesteśmy w stanie wygrać. No niestety w dniu dzisiejszym przy tak skutecznym zespole myślę, że tutaj przekroczenie tej granicy w ataku mimo wszystko nie dało nam pozytywów i gratulacje jeszcze raz. My musimy naprawdę, to jest przypadek, że my jesteśmy w tej chwili w dolnej części ósemki, a Ślęza jest w górnej części i myślę, że jedyna szansa, która teraz nam została, więc musimy każdy moment, każdy mecz wykorzystać do tego, żeby przygotować się na play-offy. Tam powalczyć, tam może być różnie jak to play-offy, także dzisiaj pokazała Sosnowiec, że potrafi wygrać wszystkim, tak samo my również, ja w to wierzę, będziemy głęboko analizować, pracować nad tym wszystkim, no i faktycznie no, musimy jakby cały czas być optymistami w tym, że jest szansa wygrać, a więc to jest jakby zadanie na to, żeby poprawić swoją mentalność. Dziękuję.
Dziękuję trenerze. Paulina Misiak, kapitan naszego zespołu, dzisiaj zdobyła 9 punktów.
No przede wszystkim gratulacje dla całego zespołu Ślęzy. Myślę, że Ślęza pokazała nam dzisiaj, jak wygląda zespołowa koszykówka i dzisiaj powinniśmy się od nich uczyć. No żeby wygrać z mistrzem Polski, trzeba znacznie więcej pokazać na boisku, żeby je ograć. My dzisiaj nie podołałyśmy, jednak trzeba też podkreślić, że Ślęza dzisiaj miała genialną skuteczność zarówno za dwa, jak i za trzy punkty i były nie do zatrzymania zarówno pod koszem, jak i na obwodzie. Gratuluję jeszcze raz i życzę powodzenia.
Gratulujemy Ślęzie, no tu nic innego nie pozostaje. Nasz zespół w tej chwili jest na 8 miejscu w tabeli, 32 punkty, 33 punkty Basket Gdynia, ale o jeden mecz więcej, więc tak jakby można powiedzieć, jesteśmy prawie że na równo z zespołem z Gdyni. Gorzej już z tymi miejscami wyższymi na piąte, to już nawet i matematycznych szans nie ma, natomiast na szóste tylko teoretyczne, więc to będzie raczej miejsce siódme lub ósme, jest duża szansa, że siódme, bo w środę kolejka kolejna, Basket Gdynia jedzie do Ostrowa, tam akurat jest faworytem, natomiast nasz zespół jedzie do Siedlec i także jest faworytem tego spotkania. Ponadto zespół z Gdyni zagra jeszcze z CCC Polkowice i tu będzie im bardzo ciężko. CCC Polkowice, widać, że ten zespół złapał bardzo wysoką formę, bo praktycznie zdemolował w tej kolejce Ostrowie Ostrów 116-39. Natomiast w sobotę, tak jak powiedziałem, Basket Gdynia zagrał siebie z CCC, a nasz zespół pojedzie do Łodzi na mecz z Widzewem, no i tam także będzie faworytem. No i jeżeli gorzowianki wygrają i w Siedlcach, i w Łodzi, a Basket Gdynia przegra z CCC, to możemy powiedzieć już, że nasz zespół wówczas w tym układzie zajmie siódme miejsce, no i mecz w Toruniu będzie miał już znaczenie tylko prawdopodobnie prestiżowe, mówię prawdopodobnie, bo Pszczółkę, AZS UMCS Lublin czekają jeszcze trzy mecze, jeden dość ciężki z Energą Toruń, ale u siebie, no i dwa takie lżejszego gatunku, lublinianki zagrają w Łodzi oraz na koniec rundy zasadniczej w Ostrowie, no więc tak naprawdę Pszczółka, AZS UMCS Lublin musiałaby przegrać trzy mecze, żeby nasz zespół zajął te szóste miejsce, ale siódme miejsce będzie oznaczało spotkanie, no właśnie z kim? Może to być Wisła, ale Wisła nieoczekiwanie przegrała w Sosnowcu i coś tu się wydaje, że może zespół z Krakowa spaść niżej jeszcze, w tej chwili jest na drugim miejscu. Na trzecim jest Ślęza, więc może będzie spotkanie ze Ślęzą, jeżeli Ślęza awansuje na drugie miejsce. Może być też spotkanie z Artego Bydgoszcz, to trochę mniej prawdopodobne, bo Artego co prawda ma 39 punktów, tak jak Wisła i Ślęza, ale jeden mecz mniej. No i z CCC Polkowice, jeżeli Polkowiczanki tutaj wygrają wszystko do końca i będą korzystne wyniki, to może i Polkowiczanki znajdą się na drugim miejscu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o rywala, wszystko jest możliwe. Playoffy, to już wiemy od jakiegoś czasu, z kimkolwiek by nie były, no to zdajemy sobie chyba sprawę, że grając z siódmego czy z ósmego miejsca, szanse na awans nie są tak wielkie, no ale trzeba wierzyć oczywiście do końca. Różne rzeczy w sporcie się dzieją, więc miejmy nadzieję, z kimkolwiek nasz zespół nie zagra, to powalczy i, no i niech ta seria przynajmniej potrwa dłużej niż trzy mecze. To już by było coś, żeby zagrać dwa mecze w Gorzowie, bo pierwsze mecze odbędą się 3 i 4 kwietnia w środku tygodnia na wyjeździe, natomiast 7 i 8 kwietnia, mamy nadzieję, że i 8 kwietnia te mecze playoffów odbędą się w Gorzowie. Na razie jednak w środę wyjazdowe spotkanie z PGE MKK Siedlce, z zespołem, który broni się przed spadkiem, który w tej chwili zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ten mecz zaczyna się o godzinie 17:00. Relacja oczywiście z tego spotkania na naszej antenie, a więcej o koszykówce do odsłuchania na naszej stronie w magazynie Dogrywka. Tam trener Dariusz Maciejewski też mówi właśnie o zbliżającym się meczu z PGE MKK Siedlce. Tyle, jeżeli chodzi o koszykówkę w ostatniej prostej. Za chwilę wracamy z kolejnymi tematami.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.
Mówiłem, że dzisiaj będzie zimowo w ostatniej prostej i to pomimo, że mówimy teraz o rundzie wiosennej. Wystartowała wreszcie dla naszych dwóch najważniejszych, kluczowych, najlepszych po prostu zespołów piłkarskich runda wiosenna i był to fatalny początek niestety. Stilon przegrał u siebie z KS-em Polkowice 1-4 już w trzeciej minucie. Gorzowianie przegrywali, później było 0-2, 0-3, był gol Łukasza Zakrzewskiego, ale ostatecznie niebiesko-biali przegrali ten mecz 1-4. No i sytuacja na dzień dobry robi się, no, była trudna, robi się coraz trudniejsza, tym bardziej, że w perspektywie na wyjeździe mecz z liderem, czyli ze Stalą Brzeg. Przegrała także Warta przegrała z Czarnymi Browar Wiednica 2-4, mija oczekiwanie, niespodziewanie, pierwsza porażka w sezonie. Więcej o Stilonie, więcej o Warcie w jutrzejszym magazynie piłkarskim po godzinie 17:00, a teraz posłuchamy część wypowiedzi pomeczowej po meczu Stilonu trenera Adama Gołubowskiego.
No cóż, ja gratuluję trenerowi zasłużonych 3 punktów. W tamtej rundzie jedyny zespół, który był od nas lepszy, uważam, i zasłużenie wygrał. Dzisiaj również byli lepsi i zasłużenie wygrali, więc gratulacje. No generalnie jest ciężko w tym momencie, bo po prostu boli ta porażka. Boli z tego względu, że zagraliśmy na bardzo słabym poziomie, takim mentalnym. Dzisiaj myślałem, że tutaj będziemy więcej możliwości pogrania, jednak ten wiatr na to nie pozwolił, boisko jeszcze w miarę, ale trzeba było walczyć, trzeba było asekurować się, trzeba było zbierać drugie piłki, trzeba było tej determinacji pokazać. No i my mieliśmy to fragmentami, jeżeli fragmentami tymi gdzieś w pierwszej połowie było takie 20 minut, w drugiej połowie było takie 20 minut, w tych fragmentach gry potrafiliśmy sobie stworzyć sytuację. Do przerwy mieliśmy 2 bardzo dobre, po przerwie również, natomiast no, to jest zdecydowanie za mało. Na pewno mecz fatalnie się rozpoczął, w trzeciej minucie bramka taka zupełnie z niczego i 20 minut totalnie straciliśmy pewność siebie i było widać, że no, czegoś nam dzisiaj brakuje. Zupełnie nie nasz dzień, począwszy myślę od tego, że i pierwszą jedenastkę zestawiłem, nie tak jak powinienem, ale to już wiem po meczu. No i co, no, o tym meczu w sumie nie wiem, czy tu będzie co analizować, bo ja chcę z drużyną już o tym meczu zapomnieć. Wniosek jest tylko jeden, że w piłkę wiemy, że grać potrafimy, natomiast bez takiego dostosowania się do męskiej, agresywnej gry, przede wszystkim takiej z głową, z myśleniem, trzeba się dostosować do warunków, to nic nie zrobimy.
to nic nie zrobimy, powiedział trener Adam Gołubowski. Tak jak powiedziałem, jutro po 17 w magazynie piłkarskim dużo o Stilonie, dużo o Warcie, echa tych inauguracyjnych meczów naszych zespołów. Natomiast z Gorzowa przenosimy się do Gliwic. Tam odbył się finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów w piłce wodnej na gliwickim basenie. Z udziałem dwóch naszych zespołów GKP W59, no raczej delikatnie mówiąc, faworytem nie był. Gorzowianie zgodnie z oczekiwaniami uplasowali się na szóstym, czyli ostatnim miejscu w tych finałach. Natomiast o medal pojechała powalczyć Alfa i naprawdę niewiele brakowało. Bilans bramkowy decydował o srebrnym, brązowym medalu i minimalnie tutaj najgorszym bilansem bramkowym okazała się Alfa. Gorzowianie mieli bilans 14-15, Pałac Młodzieży Warszawa, który zajął trzecie miejsce, zdobył brązowy medal, miał bilans 15-15, a srebrny Neptun Łódź 16-15, no więc rzeczywiście ten turniej finałowy był bardzo zacięty. Ryszard Rachlewicz rozmawiał o tych finałach w Gliwicach z trenerem Alfy Jackiem Osińskim.
Czwarte miejsce, no to jest miejsce, jak ktoś mówi, najgorsze dla każdego sportowca, jak również pewnie i dla każdego trenera, bo zabrakło bardzo, bardzo niewiele do tego, żeby stanąć na pudle.
No zgadza się. Myślałem, że będzie w dość optymistyczny sposób zadane pytanie, że tak młoda drużyna startuje w finale Mistrzostw Polski Juniorów i już ociera się o pozycje medalowe. Ale rzeczywiście oczekiwania nasze i nadzieje były. Mieliśmy świadomość tego, że możemy zdobyć medal. No, przegraliśmy tylko bramką, można powiedzieć, bo trzy zespoły, Pałac Młodzieży, Neptun Łódź i my, mieliśmy taką samą ilość punktów dużych, po prostu różnice bramkowe spowodowały, że zajęliśmy niestety czwarte miejsce. No, różnie to mogło być, bo jeszcze ostatni mecz, zresztą fantastyczny ten finał, który trzymał w napięciu do ostatniego dnia, gdzie każdy mecz miał swoje znaczenie, swoją rangę. No i ostatni blok tych spotkań decydował o układzie na podium. Mogło być tak, że nawet i Pałac Warszawy mógł zdobyć złoty medal, WTS drugie miejsce, my wtedy trzecie. Mogło być również tak, że WTS zdobywa złoty medal, my mamy srebrny medal. No ale skończyło się na tym, jak się skończyło, prawda? Bo my mogliśmy jeszcze też ten brązowy medal uzyskać w sytuacji, kiedy Pałac Młodzieży by zremisował z WTS-em. Także rozwiązań było dosyć sporo, niemniej jednak skończyło się, jak się skończyło. Powiem tak, że jestem mimo wszystko bardzo dumny i zadowolony z występu zespołu, ponieważ skład naszego zespołu opiera się na zawodnikach o 2 lata młodszych niż ta kategoria wiekowa, w której żeśmy grali. Wszyscy byli pod wrażeniem naszej drużyny, naszych umiejętności bardzo wysokich, także nawet w opinii niektórych trenerów, że nam się medal należał.
Żeby zająć to mimo wszystko wysokie czwarte miejsce, biorąc pod uwagę wiek tej drużyny, trzeba było rozegrać sporą dawkę spotkań. To dla tych młodych zawodników pewnie duży wysiłek.
To jest bardzo ważne pytanie i spostrzeżenie. Rzeczywiście skumulowane było 5 spotkań, prawda? No, wiadomo jakim ciężarze gatunkowym. Wymagało to niesamowitej no siły, wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Także w ostatnim meczu, jak żeśmy grali już z Neptunem, w pewnym momencie prowadził Neptun już 2 bramkami. Do połowy czwartej kwarty trzeba było zmobilizować jeszcze chłopców i ta mobilizacja przyszła, przyniosła nam efekt niesamowity, bo jakby dostali nowego tchnienia, prawda? I tą kwartę wygraliśmy 4-1, tym samym jedną bramką całe spotkanie. I to jest bardzo cenne, że nie poddają się, weszli w tak ciężki turniej i cały czas byli skoncentrowani i bardzo mocno pracowali i byli bardzo mocno zmotywowani. To jest cenne.
Powiedział trener Alfy Jacek Kosiński. Jeszcze to nie koniec oczywiście walki o medale w piłce wodnej, bo trwa rywalizacja w juniorach młodszych. Tam Alfa ma jeszcze większe szanse na medal. Zawodnicy klubu sportowego Dragon Gorzów, teraz Sporty Walki, startowali w miniony weekend w turnieju Polish Open Taekwondo ITF. O występie w Dzierżoniowie mówi trener Rafał Bagiński.
Zabraliśmy tym razem dosyć sporą ekipę, bo łącznie 52 osoby na turniej do Dzierżoniowa, był to Polish Open, turniej międzynarodowy, i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęliśmy całego turnieju, więc no, tych medali worek przywieźliśmy. Aczkolwiek fajnie cieszy mnie postawa Kamili Przysiężnia, która wraca jakby do swoich startów regularnych, wygrywając w dwóch kategoriach, zdobywając oczywiście złote medale. Cieszy mnie też powrót naszego seniora w wadze ciężkiej, trenera tak naprawdę też Adama Kulczyckiego, który też wywalczył dwa złota, ale też i tych zawodników młodszych, czyli juniorów młodszych i juniorów, którzy szlifują swoje starty przed kickboxingiem oraz tutaj w taekwondo. Te starty, które teraz mieliśmy w Dzierżoniowie, zaowocowują tym, że za tydzień jedziemy na zgrupowanie kadry Polski w taekwondo przed Mistrzostwami Europy, które będą w czerwcu, i na pewno na ten wyjazd będą Kamila Przysiężniak, Adam Kulczycki, Michał Kaczor, tutaj jeżeli Nikola Barczyszyn, Tomek Dobosiewicz czy i Sebastian Podejko. Oni się tutaj na pewno znajdą, aczkolwiek czy zostaną wybrani do ścisłej kadry, zadecyduje o tym teraz ta selekcja, która będzie w Brzegu Dolnym, piątek, sobota, niedziela.
Oczywiście to nie koniec tematów na dziś. Kolejne, a będzie między innymi o saneczkarstwie i hokeju, po wiadomościach. Zostajemy w aurze zimowej, bo niecodzienne zawody odbyły się na lodowisku Słowianki. Z inicjatywy uczniowskiego klubu sportowego Nowiny Wielkie rozegrano tam pierwsze otwarte mistrzostwa miasta i gminy Witnica w starcie saneczkowym. Większość startujących reprezentowała właśnie UKS Nowiny Wielkie, ale nie brakowało także osób niezwiązanych z klubem. Na lodowisku były obecne także nasze olimpijki, Ewa Kulskuzyk i Natalia Wojtuściszyn. Ta druga pełniła rolę delegata technicznego zawodów, tak to można określić.
Myślę, że około 30-40 zawodników wpisało się na listy, łącznie wszystkich kategorii. Kategorii jest 4, bez podziału na kobiety i mężczyzny, także fajne zawody się nam szykują.
Pierwszy raz jesteś na Słowiance, jeśli chodzi o taki trening startu?
Tak, na Słowiance jestem pierwszy raz, mając okazję patrzeć, jak wiosłują młodzi saneczkarze, chociaż trening na lodowisku nie jest nam obcy. My co roku trenujemy w Krynicy u trenera kadry. Mamy zawsze tygodniowe zgrupowanie na lodowisku, także to jest bardzo ważny element przed sezonem. Na lodowisku jesteśmy w stanie bardzo skupić się na technice, na poprawności wiosłowania. Tutaj prędkość jest wygenerowana tylko i wyłącznie przez siłę naszych rąk. Nie ma tego spadku, który występuje na wieżach startowych, na torach. Także jest to bardzo fajny moment, w którym można potrenować technikę. Wiadomo, że przy większej prędkości, przy spadku to jest troszkę trudniej z tą techniką. Także jeżeli chodzi o poprawę techniki i złapanie troszkę może właśnie tego czucia lodu, kontaktu z lodem, no to jest najlepszy sposób.
Pani prezes UKS Nowiny Wielkie, Zofia Pocztarek. Skąd pomysł na to, żeby zorganizować tego typu zawody?
Z funduszów, z ministerialnych otrzymujemy pewne kwoty na sport dla wszystkich, to jest tak się nazywa. Mamy tutaj zajęcia na lodowisku, wieczorami trenują starty i żeby zakończenie tego programu robimy zawody w startach na tych sankach.
Zaskoczona jest pani frekwencją, bo tutaj z tego co wiem startują nie tylko zawodnicy UKS Nowiny Wielkie, ale także z tego, co się zorientowałem, przyszły osoby z Gorzowa, przyjechały z Kostrzyna.
Raczej nie, bo jest zainteresowanie w tej chwili bardzo duże, no a w ogóle klub ma również zawodników z Gorzowa. Także tu jest z Gorzowa, jest Kostrzyna, w tej chwili się wyprowadził, także jest to już klub dość szeroko na skalę województwa lubuskiego.
W tej chwili trwają zawody w starcie na sankach, no ale słyszałem, że być może w tym roku jeszcze powstanie tor, na którym będzie można jeździć przez cały rok.
Oj, z tym torem troszeczkę jest to na wyrost, dlatego że przede wszystkim muszą lasy się zgodzić, żeby oddać teren, gdzie jest ten nasz słynny tor saneczkowy. Były takie pogłoski, że niby Niemcy chcą za darmo, ale jednak jest to koszt około 2 milionów. Ale będziemy o tym myśleć. Jeżeli dostaniemy ten teren, to znaczy gmina dostanie, to wtedy będziemy myśleć o torze.
A skąd te 2 miliony?
Zobaczymy, będziemy szukać.
Dariusz Jaworski, burmistrz miasta i gminy Witnica. Panie Dariuszu, pan tutaj funduje główne nagrody. Można by powiedzieć chyba, że saneczkarstwo to jest taka dyscyplina sportu numer 1, jeśli chodzi o gminę Witnica, bo tylko w tej dyscyplinie mieliście olimpijczyków.
Tak, można powiedzieć, że numer jeden i chyba numer jeden w województwie lubuskim, bo dzięki temu, że mamy klub saneczkarski UKS Nowiny Wielkie, to województwo lubuskie jest promowane na całą Polskę. Fajnie dziewczyny pojechały, wystartowały, zapromowały województwo lubuskie, ale też gminę Witnica. Jest bardzo dużo dzieci, bardzo duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu w gminie Witnica. Fajne zaangażowanie działaczy sportowych, pani prezes Zofii Pocztarek, nauczycieli WF-u, którzy wokół tego są i działają, którzy jeżdżą do Krynicy, jeżdżą na Słowację, na Czechy, do Niemiec z tymi dzieciakami i tam występują na zawodach, zdobywają nagrody, to się chwali, to się ceni i to będziemy na pewno wspierać, inwestować i też szukać sponsorów, ale też miejsca, bo planujemy u nas w Nowinach Wielkich na Górce wybudować taki tor saneczkarski. Na dzień dzisiejszy wysłaliśmy prośby do Ministerstwa Środowiska, one odpowiada za teren lasów. Może się uda, wtedy ten tor tam zamontujemy i naprawdę będą miały fajne warunki do startów.
Speaker przed chwilą powiedział, że ten zawodnik, który jest przy moim mikrofonie, pierwszy raz był na sankach. Rzeczywiście pierwszy raz?
Tak, pierwszy raz jeżdżę i przyjechałem tu tylko dlatego, że koledzy mnie zabrali ze sobą.
A jak się nazywasz?
Hubert Grodowski.
I jak ci się podoba?
No, jest bardzo fajnie tutaj, ale tak jakbym się miał przyznać, to nie umiem. Jak patrzę na innych, to robią to znacznie lepiej ode mnie.
Zawody jeszcze trwają, ale póki co z najlepszym czasem, jeśli chodzi o kategorię Open. Kto?
Kamil Ryski.
I z tego co wiem, no to na co dzień trenujesz saneczkarstwo, przy czym specjalizujesz się chyba w dwójce.
Tak, tak, tak. Jeżdżę w jedynce, ale też razem z Arturem Grodzińskim tworzymy parę tak zwaną. W dwójce jeździmy razem. Ja jestem tylarzem, on jest prowadzącym.
No i Artur chyba ma w tej chwili drugi czas,
tak,
niewiele
tak.
Gorszy od, tak. Od twojego.
No parę tam setek.
Na czym polega tajemnica dobrego startu w saneczkarstwie?
No przede wszystkim dobre wypchnięcie się z kabłonków i dobre kolce, wyposażenie sprzętu to jest podstawa.
Sanki nie mogą chyba chodzić na bok.
Nie mogą się ruszać, ręce muszą być dobrze do lodu przytwierdzone i dobre odepchnięcie to tworzy dobry czas.
Sezon już praktycznie dobiegł końca. Trochę smutek, żal, że teraz taka przerwa letnia?
No trochę szkoda, no tutaj lodowisko będzie zamknięte, nie będziemy mieli gdzie za bardzo trenować. No i będzie ciężko, no będziemy robić co zawsze, będziemy trenować na siłowniach i tak dalej, a do lodu wrócimy w zimę.
A co ci daje uprawianie saneczkarstwa? Dlaczego zdecydowałeś się na tę dyscyplinę sportu?
Frajdę, satysfakcję. Ogólnie tam lubię jeździć. Lubię sporty zimowe i bardzo, bardzo mi się spodobały sanki i tak.
A adrenalina? Nie boisz się prędkości, wywrotek?
No jest trochę adrenaliny, ale to sprawia właśnie to wszystko, jak się kumuluje, to że jest frajda i jest bardzo fajnie.
No to fajnie, że jest bardzo fajnie. Po prostu tak to można podsumować. Natalia Wojtuściszyn była sekretarzem tych zawodów. To jeżeli chodzi o faktografię, jeżeli chodzi o precyzję, no na sankach to trochę może teraz ciężko pojeździć, bo śniegu brak, no ale zimowa aura ciągle sprzyja sportom zimowym, różnym innym, byle nie na jeziorze, bo to trochę niebezpieczne. Jeszcze mamy jeden temat zimowy w ostatniej prostej, ale to za chwilę. Tak zanim jeszcze ten ostatni temat zimowy, było zaproszenie na magazyn piłkarski jutro po 17, a w środę po 13 oczywiście magazyn żużlowy. Tak podpytałem Daniela Rutkowskiego, co tam szykuje. Sytuacja dynamiczna, bo dynamicznie się ta sytuacja rozwija. Wiemy z profilu Stali Gorzów, że trwają prace na torze. Kiedy wyjadą żużlowcy, czy wyjadą? Nie no, kiedyś tam pewnie wyjadą, no to się przekonamy pewnie niedługo i zobaczymy, będziemy na tę sytuację dynamicznie reagować. Tomek już też się pewnie nie może doczekać sezonu żużlowego, się uśmiecha pod nosem, więc pewnie trochę prawdy w tym jest. Ale zostajemy jeszcze na koniec w klimatach zimowych. Hokeiści gorzowscy, hokeiści z grupy TKKF Stilon Old Boye zakończyli sezon. Niestety w tym roku nie zakończyli go tradycyjnym turniejem imienia Edmunda Wadzińskiego. Dlaczego i jak minął ten sezon z hokeistą, którzy przecież przed laty grali w ligowych zespołach, a przede wszystkim w ligowym zespole Strilonu, a także młodszym amatorom tego sportu. O tym rozmawialiśmy z jednym z liderów tej grupy, Wiesławem Chojnickim.
W tym roku niestety turniej nie odbył się z przyczyn od nas niezależnych. Prosiliśmy Słowiankę o termin w lutym i tłumaczono się w ten sposób, że są ferie szkolne i w tym czasie niestety nie możemy tego terminu uzyskać. No niestety nasza współpraca między sekcją hokeja na lodzie TKKF a Miejskim Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Słowianka, chodzi o lodowisko, no współpracy w ogóle nie ma, się nie układa, no jesteśmy po prostu niechcianym dzieckiem. Jeżeli chodzi o sezon, to rozpoczęliśmy wyjątkowo późno, w 2017 roku Słowianka udostępniła nam 15 grudnia pierwszy trening. Dzisiaj jest 16 marzec, czyli jesteśmy 3 miesiące na lodowisku, które jest kryte, ma agregaty chłodnicze i Słowianka kończy swoją działalność. Poza tym chcielibyśmy tutaj też powiedzieć, że był taki mały problem. No, Słowianka była tego zdania, że zasłony, które tutaj były za bramkami, uległy w jakimś stopniu uszkodzeniu i obwiniono nas, hokejistów, że my to się przyczyniliśmy do dewastacji tych osłon. No niestety to mija się z prawdą, z tego względu, że od chwili powstania lodowiska te zasłony wisiały do 2017 roku, czyli miały prawo po prostu samoistnie się zużyć. Wiadomo, że każdy materiał nie jest jakąś rzeczą trwałą, i z biegiem czasu, pod upływem warunków atmosferycznych, no niestety uległ samo zniszczeniu się. Słowianka oczywiście na swój koszt zamówiła nowe osłony, a nam postawiono taki warunek, że jeżeli nie zakupimy sami, jako sekcja TKKF na lodzie, siatek, które będą łapały krążki, to nie udostępnią nam w ogóle lodowiska. Także pod tym względem w ogóle my jako mieszkańcy Gorzowa i jako hokejiści byliśmy zbulwersowani taką decyzją, że musimy jeszcze dodatkowe koszta ponosić, żeby po prostu rekreacyjnie potrenować w tego hokeja, czy udostępnić innym kolegom, czy w ogóle mieszkańcom, żeby mogli popatrzeć chociaż na hokeistów, którzy jeszcze w dalszym ciągu jednak w Gorzowie są.
Są w Gorzowie, występowaliście też gdzie indziej, na turniejach czy w Niemczech, tak?
Tak, jeżeli chodzi o Gorzów, to w tym roku nie było żadnego meczu. Oczywiście z przyczyn, jak wyżej podałem.
To już wiemy, tak?
To już wiemy. A jeżeli chodzi o naszą działalność czy uprawianie sportu w innym regionie, to tak, część z naszych zawodników jeździ do Szwed, gdzie jest liga amatorska i tam gramy w tej lidze od kilku miesięcy, a teraz 24 pod szyldem Oder Gryphins, to jest polsko-niemiecka drużyna, która w tym roku zdeklasowała całą ligę, wygrała 9 meczów z 9 drużynami. Zajęła pierwsze miejsce w lidze zasadniczej. W play-offach, w półfinałach wygrała 2 mecze z Flemsdorfer Haie. Jeden mecz tylko przegrywając, 2 wygrane pozwoliły awansować nam do wielkiego finału. Teraz w przyszłym tygodniu, 24 marca, gramy w finale z przeciwnikiem, też z drużyną polsko-niemiecką, Ice Mammuts Uckermark. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku te mistrzostwo zdobyć.
Tyle Wiesław Chojnicki. Słyszeliśmy też zarzuty pewne w stronę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka. Z tego, co udało nam się zasięgnąć języka w centrum, nie do końca Słowianka się z tym zgadza. Właściwie mówi, że jest inaczej, natomiast czekamy, ma się pojawić na stronie Słowianki krótkie oświadczenie w tej sprawie z informacją, ponieważ też taka informacja pojawiła się na stronie hokeistów TKKF Stilon Gorzów Oldboje, więc oczywiście jeżeli tylko pojawi się to oświadczenie ze strony Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka, to oczywiście je także zamieścimy i będzie tutaj pełny ogląd sytuacji, pełna informacja. No miejmy nadzieję, że obie strony się porozumieją, bo hokej to bardzo na pewno ciekawy sport, efektowny, twardy. Szkoda, że nie mamy pełnowymiarowego lodowiska, które pozwalałoby przynajmniej grać w niższej klasie rozgrywkowej. No cóż, taka decyzja zapadła podczas budowania Słowianki, że lodowisko Słowianki nie będzie pełnowymiarowe. Kto podjął tę decyzję, to myślę, że wiele osób doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale może do przyszłości nie ma co wracać. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy, jeżeli chodzi o ten nasz trochę poszerzony weekend w gorzowskim sporcie. Jutro jeszcze raz przypomnę, magazyn piłkarski po 17:00. Tam dużo o falstarcie w wykonaniu Stilonu i Warty. A za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.